Dzień dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży. Przyniosłam dzisiaj do studia książki bardzo, bardzo kolorowe. Dwie dla trochę młodszych, jedną grubą dla zdecydowanie starszych czytelników. Starszych w kategorii dzieci oczywiście. Zaczniemy od spotkania z jednym z ulubionych pisarzy, twórcą ulubionych postaci, autorem książek, które znajdują się w każdej przedszkolnej biblioteczce, ale też wiem z tego, że znajdują się w bibliotekach domowych. Dzisiaj będzie nowość napisana przez tego autora. Kto to będzie? Dobrze, no to już powiem teraz. Wojciech Widłak. Już za chwilę w Alfabecie. Wojciech Widłak, ukochany autor wielu czytelników, tym razem tak trochę w roli, nie wiem, nauczyciela. No tak, bo to są takie książki, które ukazują się w Instytucie Książki, które służą trochę pomoc, jako pomoc dorosłym, żeby mieli dobre teksty. Ilustracje też temu pomagają. No i te książki trafiają do czytelników w różnym wieku. Co to będzie tym razem? Bo mamy za sobą dla maluszków, dla przedszkolaków. Jaka to książka tym razem się szykuje?
No ja muszę powiedzieć tak, że jestem bardzo wdzięczny Instytutowi Książki za tę akcję, taką zakrojoną naprawdę na szeroką skalę, dzięki której, ufam, więcej osób odkryje to, co... No, myślę, że słuchaczom wydaje się oczywiste, to znaczy, że warto czytać książki, że każda książka to jest jak wejście w jakiś świat, że to jest przygoda, że to są emocje, wzruszenie, śmiech, radość. I dlatego warto czytać książki. I ta Instytut Książki wydaje trzy książki przeznaczone dla różnych czytelników. Pierwsza trafia do maluchów świeżo narodzonych, a właściwie do ich mam w oddziałach położniczych. Druga trafia do bibliotek i tu od razu powiem właśnie, że myślę sobie, że to, co robią panie i panowie w bibliotekach, to jest fantastyczna robota. Służą książce, czyli tak naprawdę służą dzieciom i dorosłym, służą jak przyszłości tych dzieci, właśnie zapraszając do czytania w epoce klikania. To jest absolutnie coś bezcennego. Mam wrażenie, obym się mylił, że ta ich praca niekoniecznie jest doceniana. I ta książka, która właśnie trafia na ten drugi poziom, która trafia do bibliotek i może trafić do czytelników, wystarczy, że ktoś przyjdzie i zapisze się do biblioteki. Ta książka jest przeznaczona dla przedszkolaków. Trzeci poziom to jest pierwsza klasa i to już jest przez szkoły z kolei rozprowadzane. Czyli trzy takie miejsca bardzo, bardzo, bardzo ważne w życiu młodych i bardzo młodych ludzi, czyli szpital, gdzie się rodzą, przedszkole i biblioteka, do której mogą przez przedszkole trafić i potem szkoła. No trochę jestem stremowany, bo właśnie zostałem poproszony o napisanie książki na ten drugi poziom dla przedszkolaków. Rzeczywiście większość książek, które dotąd stworzyłem, może być czytana przedszkolakom, chociaż jak mnie czasami pytają, czy Ada dla dorosłych pan coś pisze, to ja zwykłem odpowiadać, że wszystkie moje książki są dla dorosłych, nie ma przeciwwskazań, żeby dorośli czytali, a nawet przecież jest tak, że przedszkolaki same nie czytają, czy nawet te młodsze szkolniaki, i to dorośli czytają im te książki, za co jestem im bardzo wdzięczny, tutaj chciałem powiedzieć, macham, ale tego nie widać, no. Proszę sobie poczuć ten podmuch, bardzo, bardzo dziękuję. No i tak to się zaczęło. Myślałem, jak to ugryźć, to znaczy, cóż tam może być. I tak się stało, że to było bardzo trudne, muszę powiedzieć, bo z jednej strony pełna dowolność, a z drugiej strony no, świadomość, że musi być jakiś porządek w tym, co tam się znajdzie. I To zdradzę tak, że najpierw myślałem, że narratorem albo takim, czy w każdym razie postacią prowadzącą przez tę książkę będzie kot. I ten kot gdzieś tam sobie wychodził, kogoś tam prowadził, ale potem padał śnieg i nic się dalej nie chciało dziać. Więc może ten kot wróci, jak z tego śniegu do ciepłego pomieszczenia i coś zobaczymy, co tam z nim będzie. Ale nie udało się. Natomiast ten kot prowadził rodzeństwo. Oni się nazywali wtedy Zuzia i Zyzio. Ale się okazało potem, że są takie dzieci już w książce opisane, więc no trochę nie wypada, żeby chociaż to bardzo dźwięcznie brzmi, więc rodzeństwo zostało, ale imiona się zmieniły. Jest Tesia i Tycio, a kot się zmienił w Krasnala. Kot się zmienił w Krasnala i to jest taka książka, jeśli mogę się porównać, taka książka skrzyneczkowa trochę.
Ta prawda? Tak. Czyli jedno się otwiera, następne się otwiera i następne.
Tak, no aż nie tak głęboko, żeby się młodzi słuchacze, bo to przecież nie czytelnicy, nie pogubili, ale jest jedna ta rzeczywistość domu rodzinnego, mama, tata i właśnie to rodzeństwo Tesia i Tycio. No i jest Krasnal, który jest przytulanką bardzo, myślę, nietypową, albo rodzeństwo jest nietypowe, bo zwykle jest tak, że każdy ma swoją przytulankę, a oni się przytulają oboje do tego Krasnala i pewnego razu historia zaczyna się tak, że mama nie ma czasu, żeby im przeczytać książkę na dobranoc. No i oni się bardzo tym martwią, bo bardzo lubią słuchać książek czytanych przez rodziców. Ale okazuje się, że wtedy z pomocą przychodzi ten Krasnal, odzywa się niespodziewanie. No i też jest, jak się przekonują dzieci, jest znakomitym czytaczem i w dodatku ma za pazuchą jakimś tajemniczym sposobem różne książki i co wieczór tam im coś czyta, a to, co czyta, jest związane z tym, co się dzieje w ich domu akurat. Więc jest Tesia, Tycio i Krasnal nietypowy, bo w krzywej czapce.
I drugą autorką tej książki jest Ola Krzanowska, autorka ilustracji. Rozumiem, że ona wyczekiwała na twoje teksty, żeby zabrać się do pracy, że to się nie dało tak równolegle pracować.
Nie, to było tak, że najpierw powstały teksty, tak klasycznie właśnie, bo na przykład Pan Kuleczka powstaje różnie, bo inspirują mnie ilustracje tworzone przez Elę, na przykład do kalendarzy Pana Kuleczki. A tutaj było tak, że najpierw powstał tekst, a potem Ola tworzyła ilustracje i z Olą jest taka książka, która się nazywa Tajemnica zielonej butelki. To jest książka wydana w ramach serii Czytam sobie, trzeci poziom. Pierwszy raz mi się udało napisać coś na trzeci poziom. Zwykle pisałem takie prostsze, ale bardzo lubię tę historię i cieszę się, że ona się tam ukazała. I właśnie, że Ola stworzyła ilustracje. Tam akurat zwykle jest tak, że ilustracje są wyłącznie czarno-białe, a tu Ola poprosiła, żeby dodać jeden kolor, kolor zieleni, no bo butelka jest taka właśnie ciemnozielona, ale zieleń to też jest kolor nadziei. I bardzo mi się te ilustracje spodobały i też właśnie bardzo się cieszę, że Ola zilustrowała tę książkę o Krasnalu, chociaż te ilustracje w książce o Krasnalu są inne, oczywiście są kolorowe. I cieszę się, że, bo tak, tutaj na festiwalu w Rabce była wystawa ilustracji, między innymi właśnie z tej książki, jeszcze zanim książka się ukazała. I byłem świadkiem, jak ktoś wszedł do sali tam i mówi tak, oj, ale co to takie za baśniowe ilustracje? I dokładnie o to Oli chodziło, że te ilustracje są bardzo nasycone kolorami, że nie tylko postacie są baśniowe, ale właśnie cała ta warstwa kolorystyczna już zapowiada jakąś baśń. Chociaż te historie są krótkie, bo przecież ten słuchacz przedszkolny jest nieduży, więc starałem się, żeby te historie nie były za długie. One są bardzo różne, tak jak myślę sobie, bardzo chciałem trochę zrobić to, co robi cała ogromna, fantastyczna seria Czytam sobie, to znaczy przedstawić dzieciom różne rodzaje opowieści, więc jest ta historia główna, jest realistyczna, a później są różne opowieści. W jednej występuje król, w innej występuje krasnal, w jeszcze innej występuje malarz, całkiem rzeczywisty, może poza tym, że ma gadającego kota, więc ten kot jakoś tam powrócił do opowieści. Więc tak to wygląda, ale jeszcze chciałem, bardzo ważna rzecz, że tak jakoś wyszło i bardzo się cieszę, że tak wyszło, chociaż tego nie planowałem, ale może to było już zaplanowane wcześniej, tylko ja tego nie widziałem, że w tej opowieści pojawia się biblioteka, więc to jest taki mój skłon melonikiem właśnie, w stronę tych wszystkich osób, które pracują w bibliotekach i które właśnie tak fantastycznie służą książce. Mam nadzieję, że ta książka też jakoś tam trochę pomoże w tym, co robimy razem.
I mam dla słuchaczy Alfabetu tę książkę, o której rozmawiałam z Wojciechem Widłakiem, przepięknie zilustrowaną przez Aleksandrę Krzanowską. Przypomnę, że nosi tytuł Krasnal w krzywej czapce, a wydawcą jest Instytut Książki. Jeszcze dodam tylko, że do tej opowieści, do tej książki napisanej dla dzieci jest dołączona taka broszura, która zawsze przez Instytut Książki jest dołączana do tych książek przez nich wydawanych. To jest książka, broszura przeznaczona dla dorosłych, dla rodziców, babci, opiekunów, nauczycieli, dziadków i tak dalej. Nosi tytuł Książką Połączeni, czyli Mały Czytelnik w Bibliotece. I to jest taka przypominajka dla dorosłych, dlaczego czytanie jest ważne i dlaczego biblioteka powinna się dla dziecka stać jednym z najważniejszych miejsc przez rodzinę odwiedzanych. Jeśli tego nie robicie zbyt często, to poczytajcie ten poradnik, na pewno się z niego też sporo dowiecie. Mówię tutaj o dorosłych słuchaczach Alfabetu. No to teraz mam ten zestaw dla słuchaczy. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl i w tytule Krasnal. I do kogoś ten zestaw tych dwóch książek, czyli książki i broszury, do kogoś trafi. A już za chwilę kolejna ulubiona autorka przedszkolnych czytelników, bo jej książki przede wszystkim trafiają do przedszkolaków. Kto to będzie? Autorka między innymi cyklu o Basi, Zofia Stanecka, ale dziś będziemy rozmawiać o zupełnie innej serii. Zosiu, Zofia Stanecka jest naszym gościem, gościem Alfabetu. Jest seria, którą stworzyłaś kilka lat temu, o wspólnym tytule Tuli Tuli, i w każdym tomie pojawia się jakiś nowy bohater, zwierzęcy bohater. Pamiętam, jak rozmawiałyśmy kilka lat temu, kiedy ta seria startowała, mówiłaś, że chciałabyś, żeby to były takie zwierzęta, które można spotkać po prostu w polskiej przyrodzie. I mamy kolejny tom, przeuroczy, rudo-pomarańczowo-żółty. Już domyślacie się pewnie, kto jest głównym bohaterem. Oczywiście wiewiórka. A tytuł Wiewiórka z lasu. Ale powiedzmy najpierw, przypomnijmy, kim jest Tuli Tuli.
Tuli Tuli jest takim duszkiem, który wędruje sobie po świecie i zagląda w różne zakamarki, obserwuje świat, czasem może trochę lekko pomaga, ale przede wszystkim jakby jest gotów o tym świecie też opowiadać. Jest takim opowiadaczem, obserwatorem świata i opowiadaczem świata i takim, a też myślę sobie takim właśnie dobrym duszkiem czuwającym nad różnymi większymi i mniejszymi stworzonkami. Ja samego Tuli tworząc miałam trochę na myśli, jeżeli czytelnicy, pewnie starsi niż bardzo mali, znają rysunkowe filmy Miyazakiego, to jego świat jest właśnie taki japoński świat przyrody jest pełen właśnie różnych takich duszków. Niektóre są zmiennokształtne, raz większe, raz mniejsze, jak Totoro. Niektóre są po prostu jakimiś takimi duszkami kurzu. I mnie właśnie ujęło w tej mitologii z kolei japońskiej to, że tam ta przyroda jest jeszcze obdarzona takimi dodatkowymi właśnie różnymi elementami żyjącymi w postaci właśnie takich duszków opiekuńczych, czy tam oni je nazywają demonami opiekuńczymi, no jest Tuli demonem, nie jest, ale jest właśnie takim opiekuńczym duszkiem.
No ja oczywiście zrobiłam błąd, mówiąc o tej serii, że to są zwierzęta, które znają dzieci z polskiego otoczenia i przyrody, bo przecież pierwszy tom opowiadał o losach małego żółwika z oceanu. Ale potem już drugi to był jeż, trzeci to był bocian, no i teraz mamy wiewiórkę. I za każdym razem, kiedy pojawia się ta nowa książka, to się okazuje, że ty bardzo dużo wiesz na ten temat. Bardzo dużo wiesz na temat wiewiórek. Co jedzą, jak wyglądają ich dziuple w środku, jak się zachowują maleńkie wiewiórzątka, kiedy przychodzą na świat, kto jest największym wrogiem wiewiórek i tak dalej, i tak dalej. I ty to wiesz, czy ty to tę wiedzę zdobywasz, zanim zabierasz się za pisanie kolejnego tomu?
No nie jestem aż tak mądra, żeby wiedzieć wszystko o wszystkich zwierzątkach na świecie. To jest ten element warsztatu pracy pisarza, że pewnych rzeczy trzeba się podowiadywać więcej. Ja oczywiście o niektórych zwierzętach wiem więcej, o niektórych mniej, tak po prostu sama z siebie, bo każdy przecież człowiek, pisarze też i pisarki, miewa swoje zainteresowania. Ja akurat o wiewiórkach sporo wiem z obserwacji, natomiast różnych rzeczy musiałam się dowiedzieć i co było bardzo zabawne z kolei dla moich dzieci obserwujących mnie przy pracy, bo na przykład wracały do domu, a ja cała wlepiona w ekran, znaczy w monitor laptopa, w ogóle nieuważna na to, co oni do mnie mówią. Ja mówię, mamo, mówię, cicho, oglądam poród wiewiórek. I to naprawdę jest fascynujący element pracy. Właśnie można się dowiedzieć, jak ja zresztą polecam, to nie jest drastyczna, że tak powiem, to nie jest drastyczny film. Naprawdę polecam, w internecie można znaleźć poród wiewiórki. To jest fascynujące, jak ta maleńka wiewiórka, skręcając się sama w stronę swojego ogonka, pomaga swoim dzieciom wyjść na zewnątrz. Naprawdę piękna sprawa. Więc jakby te książki stają się okazją nie tylko dla czytelników do tego, żeby dowiedzieć się różnych rzeczy o otaczającym świecie, ale dla pisarek też stają się taką okazją, bo żeby inni mogli poznać taką skondensowaną w kapsułce i w opowieści wiedzę o różnych istotach. To najpierw pisarki też muszą się tego dowiedzieć i to jest bardzo ciekawe.
Myślę, że to jest chyba dobra wiadomość dla naszych młodszych słuchaczy, że no dorośli też się muszą uczyć i my tak właściwie tworzący książki dla dzieci cały czas się czegoś uczymy i chodzimy do szkoły takiej szkoły, która jest po prostu bez ograniczeń, bez budynku. To może być park, to może być plaża nad morzem, to może być las i właśnie potem jeszcze sięgamy po inne źródła, czy te elektroniczne, czy te książkowe i z tego wszystkiego potrafimy wyciągnąć najciekawsze historie, tak jak ty tutaj w tej książce o wiewiórkach. I to jest tak, że ta twoja książka zaczyna się w momencie, kiedy ta opowieść jakby zaczyna się w momencie, kiedy właśnie te maleństwa uczą się życia i wychodzą z dziupli i to jest wiosna, czyli ta najpiękniejsza pora roku, która właśnie przed nami.
Tak, Tak, ja w ogóle można powiedzieć, że taki jest, jakby sama opowieść zaczyna się tak tuż zanim nadejdzie tak. wiosna, zaczyna jeszcze się zimą, troszkę, kiedy rodzice tak. nasze w wiewiórach dopiero się poznają, ale już czuć, że w powietrzu ta wiosna nadchodzi. To jest zresztą taki moment, który ja osobiście uwielbiam, bo oczywiście pisarki zapisują w swoich książkach nie tylko wiedzę, ale też różne swoje miłości. Więc właśnie jedną z moich miłości jest ten taki moment, kiedy tak już jesteśmy zmęczeni tym, że jest tak... Czasem śnieg, a czasem tego śniegu nie ma, jest tak szaro, buro i tą wiosnę zaczyna najpierw być czuć w powietrzu. Ja pachnie, zawsze lubiłam pachnie, sobie prawda? Wyobrażać, że zwierzęta czują to jeszcze bardziej. Przez to, że mają jakby wyczulone różne dodatkowe instynkty, że często mają węch dużo lepszy niż my i że one to nadchodzącą wiosnę po prostu wyczuwają jeszcze lepiej i że to musi być wspaniałe uczucie. Więc taki moment takiego właśnie budzenia się. Cały świat budzi się do życia i była wielka radość móc to opisać, że ta wiosna nadchodzi i wszystko się budzi.
Ty opisujesz to słowem w książce Wiewiórka z lasu, a Magdalena Kozioł-Nowak opisuje to ilustracją. I te wiewiórki przez nią stworzone, i te dorosłe, mama, tata, i te dzieci rozbiegane po lesie, no to jest po prostu mistrzostwo świata. Ta książka jest tak piękna.
Ja muszę tutaj się jeszcze, muszę wtrącić naprawdę, bo czytelnicy tego nie wiedzą, ale ilustracje do książek powstają w bardzo różny sposób, tak? Niektóre są wyklejane, niektóre są, na przykład, są malowane akwarelą, niektóre ołówkiem. Magda do wszystkich książek serii Tuli Tuli, wszystkie te obrazki, wszystkie te obrazy maluje na płótnie. One
widać.
Są po prostu jak obrazy namalowane na płótnie. One są tak piękne, nie tylko dlatego, że ona umie tak niesamowicie pokazać na przykład wiewiórkę w ruchu, przecież to jest zatrzymany kadr, a ona tak to rysuje, że my mamy wrażenie, że ona po prostu śmiga po tym drzewie, ale one wyglądają jak obrazy, bo to są obrazy, tylko potem wydrukowane.
Dobrze, że to powiedziałaś, bo to jest niezwykle ważna informacja, że w dalszym ciągu są tacy malarze, ilustratorzy książek dla dzieci, którzy posługują się pędzlem i płótnem. To jest dzieło Magdaleny Kozioł-Nowak i Zofii Staneckiej. Ta seria i ta książka. Seria nazywa się Tuli Tuli opowiada kto gdzie mieszka. Ten tom nosi tytuł Wiewiórka z lasu. Książki wydaje nasza księgarnia. To są książki dla młodszych dzieci, ale dorośli się też tym zachwycą i starsze dzieci też się zachwycą tym połączeniem niezwykle ciekawych historii z fascynującymi obrazami. Zofia Stanecka była gościem Alfabetu. Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Książkę z serii Tuli Tuli opowiada kto gdzie mieszka i zatytułowaną Wiewiórka z lasu. Przypomnę autorstwa Zofii Staneckiej z ilustracjami Magdaleny Kozioł-Nowak. Wydała nasza księgarnia. To jest taka książka dla młodszych dzieci zdecydowanie. Grube, twarde kartki. Nic się im nie stanie nawet od wielokrotnego przewracania, czytania, prób wyginania. Nic się nie stanie. Bardzo solidnie wydana książka. No i mnóstwo tutaj zwierząt, kolorów, ciekawostek. Bardzo, bardzo polecam do wspólnego, rodzinnego czytania. I egzemplarz dla słuchaczy już teraz. alfabet@radiokraków.pl w tytule proszę napisać Wiewiórka. A na koniec będzie coś do słuchania. Dzisiaj przygotowałam fragment audiobooka, który został wydany przez wydawnictwo Frajda, wyprodukowany przez Audiotekę. W wydawnictwie Frajda ukazują się bardzo, bardzo ciekawe książki dla dzieci w różnym wieku. I jest też taka seria ilustrowana klasyka literatury. Ja już kilka tytułów, między innymi chyba Moby Dick był w alfabecie, już tutaj prezentowałam. Na dzisiaj przygotowałam coś, co spodoba się i dorosłym, i właśnie trochę starszym dzieciom, czyli Sherlocka Holmesa Artura Conan Doyle'a. I na dodatek jest to Pies Baskervillów. Tylko, że właśnie ta książka jest opracowana dla młodszych czytelników, czyli ma zdecydowanie prostszy tekst, jest skrócona i z języka angielskiego przełożyła tę właśnie wersję Grażyna Woźniak. A ja przygotowałam na dzisiaj fragment audiobooka. Czyta Janusz Zadura. Posłuchajmy, jak się to wszystko zaczyna.
Sherlock Holmes, który zwykle wstawał późnym rankiem, o ile nie zarwał wcześniej nocy, siedział przy stole w jadalni. Wstałem i sięgnąłem po laskę, którą poprzedniego wieczoru zostawił nasz gość. Był to porządny, gruby, sękaty kawał drewna, przy końcu którego znajdowała się srebrna opaska, szeroka prawie na 2,5 centymetra, z wygrawerowanym napisem Jamesowi Mortimerowi, MRCS, od przyjaciół z CCH i datą 1884. Takiej laski używali staromodni interniści. Była porządnie wykonana i wzbudzała respekt. Co o niej sądzisz, Watsonie? Holmes siedział zwrócony do mnie plecami. Ja ani razu się nie odwrócił. Skąd wiedziałeś, co robię? Musisz mieć chyba oczy z tyłu głowy. Albo gładki srebrny imbryczek przed sobą. Odparł. Powiedz mi, Watsonie, co sądzisz o lasce naszego gościa? Skoro się z nim minęliśmy i nie mamy pojęcia, po co do nas przyszedł, pozostawiony przez niego przedmiot może nam dostarczyć cennych wskazówek. Przyjrzyj się dokładnie tej lasce i opowiedz mi o jej właścicielu. Sądzę, zacząłem, że pan Mortimer jest odnoszącym sukcesy lekarzem w podeszłym wieku i zapewne szanowanym, skoro dostał w prezencie tę laskę. Świetnie. Ucieszył się Holmes. Znakomicie. Wydaje mi się również, że praktykuje na prowincji i udaje się do swoich pacjentów na pieszo. A dlaczego? Bo jego laska, choć porządnie wykonana, jest już tak zniszczona, że nie sądzę, by którykolwiek z miejskich lekarzy się nią posługiwał. Metal na końcu jest wytarty. To oczywiste, że laska była często używana. Słusznie. Zgodził się Holmes. Jest też dedykacja od przyjaciół z CCH. Domyślam się, że chodzi o jakiś urząd celny. Pewnie udzielił pomocy medycznej pracownikom, którzy podarowali mu ten prezent. Doprawdy, Watsonie, przeszedłeś samego siebie, stwierdził Holmes, odsuwając się na krześle. A słowo daję, że czasem siebie nie doceniasz. Mam u ciebie dług wdzięczności, drogi przyjacielu. Jeszcze nigdy nie powiedział tyle dobrego na mój temat. Przyjemnie się słuchało tych komplementów. Byłem z siebie dumny, że dzięki wykorzystaniu metody dedukcji udało mi się dowiedzieć tylu rzeczy o naszym gościu. Holmes wziął ode mnie laskę i przyglądał jej się przez dłuższą chwilę. Następnie, z malującym się na twarzy zaciekawieniem, przeniósł ją bliżej okna, gdzie obejrzał przedmiot jeszcze przez szkło powiększające. Ciekawe, choć mało odkrywcze, stwierdził wracając na swój ulubiony kraniec sofy. Ta laska dostarcza nam jednej, no, czy dwóch cennych wskazówek o naszym gościu. Czy coś mi umknęło? Spytałem z wyższością w głosie. Chyba nie przegapiłem niczego istotnego. Obawiam się, mój drogi Watsonie, że większość wysnutych przez ciebie wniosków jest błędna. Mówiąc, że przeszedłeś samego siebie, miałem na myśli to, że twoje chybione pomysły doprowadziły mnie do prawdy. Chociaż nie we wszystkim się pomyliłeś. Ten człowiek w istocie jest wiejskim lekarzem i dużo chodzi. Czyli miałem rację. W tych dwóch kwestiach owszem. Przecież nic więcej tu nie ma. Ależ nie, drogi Watsonie, mylisz się. Moim zdaniem lekarze częściej otrzymują prezenty w szpitalu niż w urzędzie celnym, a inicjały CCH wskazują na szpital Charing Cross. Może i masz rację. To bardzo prawdopodobne. A jeśli uznamy to za hipotezę roboczą, będziemy mogli wysnuć dalsze wnioski na temat naszego gościa. Cóż, zakładając, że CCH oznacza Charing Cross Hospital, co jeszcze możemy wydedukować? Nic ci nie świta? Znasz moje metody, zastosuj je. Do głowy przychodzi mi tylko jeden oczywisty wniosek, że ten człowiek pracował w mieście, zanim przeniósł się na wieś. Sądzę, że możemy pójść o krok dalej. Zastanów się. Z jakiej okazji lekarz mógłby otrzymać tego rodzaju prezent? Kiedy jego przyjaciele mogliby się skrzyknąć i ofiarować mu podobny wyraz wdzięczności? Naturalnie w chwili, gdy doktor Mortimer zakończył pracę w szpitalu, by rozpocząć własną praktykę. Wiemy, że dostał w prezencie laskę. Sądzimy, że zwolnił się ze szpitala w mieście i osiadł na wsi. Mamy więc chyba prawo wysnuć wniosek, że dostał ją odchodząc ze szpitala. Brzmi to całkiem prawdopodobnie. Nie mógł pracować w szpitalu na etacie, bo to by oznaczało, że przez wiele lat prowadził praktykę w Londynie, a wtedy raczej nie przeniósłby się na wieś. Kim w takim razie był? Skoro pracował w szpitalu, ale nie na etacie, mógł być świeżo upieczonym rezydentem. Niewiele ważniejszym od stażysty. Odszedł stamtąd 5 lat temu, o czym świadczy data wygrawerowana na lasce. A zatem, twoja hipoteza o starszym interniście runęła. Niczym domek z kart, mój drogi Watsonie. Mamy oto młodego mężczyznę, przed 30, miłego, niezbyt ambitnego i roztargnionego. Lekarza, który chadza na spacery z ukochanym psem, nieco większym od teriera, lecz mniejszym od mastifa.
Ilustrowana klasyka literatury, Sherlock Holmes, wersja dla młodszych czytelników i to na dodatek wersja do słuchania. Czytał Janusz Zadura, wydawnictwo Frajda. Przygotowuje właśnie takie zestawy, że jest i książka, i wersja do słuchania. Ja mam w studiu dzisiaj książkę, natomiast audiobook, jak zawsze podpowiadam, że można ściągać z różnych źródeł w tej wersji elektronicznej. Ja dzisiaj przedstawiłam próbkę, jak się tego fantastycznie słucha. Ilustracje w tej wersji papierowej Mati Schmidt i tę wersję papierową przepięknie również wydaną mam dzisiaj dla słuchaczy. Proszę pisać. alfabet@radiokraków.pl w tytule Sherlock Holmes. To była ostatnia propozycja w alfabecie. Mam nadzieję, że się spodobały te książki, jakże każda z nich inna od następnej i poprzedniej. Kolejne propozycje za tydzień, bo alfabet powróci w niedzielę o 9:10, a dzisiaj już zaraz wiadomości Radia Kraków, potem magazyn familijny. Grzegorz Dąbek, Barbara Gawryluk, serdecznie życzymy dobrej niedzieli i do usłyszenia.